studiu mamy gościa, pani Julia Grabiec, która jest kierownikiem ośrodka adopcyjnego w Zielonej Górze, która jest też z zawodu psychologiem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No i porozmawiamy właśnie o wielkich uczuciach, które nie tylko wynikają z tego, że narodzi się dziecko, no i w sposób naturalny rodzice cieszą się, kochają swoją latorośl, ale jest to miłość, która musi wynikać z pewnej potrzeby, z pewnej motywacji. No i właśnie, a później jest taki krok skierowany do ośrodka adopcyjnego. Ale zanim porozmawiamy o takim ludzkim obliczu adopcji, czy też pieczy zastępczej, do pani Julii Grabiec mam kilka pytań, takich formalno-prawnych, tak oficjalnie. Pierwsze takie pytanie. Kto powołuje ośrodek adopcyjny?
Ośrodki są prowadzone przez samorządy województwa. Jest lista tych ośrodków powołanych w Polsce. Ona jest stała, nie zmienia się od czasu zmiany ustawy. U nas w województwie działają 3 ośrodki adopcyjne, 2 publiczne w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, czyli jeden nasz w Zielonej Górze, drugi siostrzany w Gorzowie Wielkopolskim i jest ośrodek niepubliczny w Żarach. Więc w naszym województwie można się zgłosić do 3 różnych ośrodków. Nie ma rejonizacji tak naprawdę w Polsce, więc każda para może znaleźć ośrodek, który najbardziej im odpowiada, którego mają najbliżej może, czy i z różnych innych względów, więc możemy przyjąć tak naprawdę, kto się do nas zgłosi, tego możemy się nim zająć. A zgłosić się to wystarczy tak naprawdę tylko zadzwonić i umówić się na rozmowę wstępną.
Na portalach społecznościowych, na Facebooku czy też w mediach pojawiają się różne informacje, różne wiadomości na temat adopcji czy też pieczy zastępczej. Natrafiłam na taki ślad, można powiedzieć, że to taka promocja czy też reklama. Mieć rodzinę. Tutaj jest zabawa słowem, bo chodzi o Zagłębie Miedziowe, Legnica, Głogów. I tam ośrodek adopcyjny poszukiwał osoby, które chcą stworzyć rodzinę zastępczą, prawie jak reklama takiego produktu, można powiedzieć. Natomiast druga informacja, która pojawiła się w mediach w styczniu, to była wiadomość o tym, że w Tarnowie matka porzuciła, czy też pozostawiła 4 chłopców swoich synów, mówiąc, że nie daje sobie rady, no i prosząc o opiekę ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. Tak pokazują media sprawę adopcji czy też pieczy zastępczej. A ja chciałam pani się spytać, jaka jest różnica pomiędzy adopcją a pieczą zastępczą?
Adopcja to jest na zawsze. Tak naprawdę rodzice, którzy do nas przychodzą, czyli kandydaci, którzy chcą zostać rodzicami adopcyjnymi, marzą o zwykłym rodzicielstwie, żeby to dziecko zostało u nich na zawsze i to adopcja gwarantuje. Po przysposobieniu, to jest w formie prawnej się tak mówi, adopcji, przysposobienie, dziecku są zmieniane dane osobowe, zmieniane nazwisko i funkcjonuje w tej rodzinie jako zwykłe dziecko, tak jakby było biologicznie u nich urodzone, czyli wszystkie dziedziczenie po dziadkach, po rodzicach jak najbardziej następuje i tak samo alimentacja później, więc to jakby wchodzi w strukturę rodziny na zawsze. A rodzina zastępcza jest to zastępcza forma opieki i dzieci mogą tam mieć kontakt z rodzicami biologicznymi. One są tam umieszczane wtedy, kiedy ich rodzice biologiczni nie mogą się nimi zająć, ale być może kiedyś po różnych tak działaniach będą mogły te dzieci do nich wrócić, więc z rodziny zastępczej taka możliwość istnieje. A jeżeli się niestety nie uda rodzinie biologicznej naprawić różnych rzeczy, żeby mogli odzyskać dzieci, to wtedy sąd pozbawia władzy rodzicielskiej albo rodzice się zrzekają władzy rodzicielskiej i wtedy z takiej rodziny zastępczej dzieci mogą być umieszczone w rodzinie adopcyjnej. Wtedy są do nas zgłaszane do ośrodka. Wtedy my się zajmujemy całą diagnostyką, przyszykowaniem dziecka do adopcji i jest dobierana do dziecka rodzina, bo zawsze w tą stronę działa. Nie, że mamy rodzinę i wybieramy dla niej najlepsze dziecko, robimy na odwrót. Do dziecka, względu na ich potrzeby, dobieramy najlepszą rodzinę, jaka może być.
Wspomniała pani, że każdy właściwie może po takiej decyzji, jeżeli gdzieś w środku podejmie decyzję, że chce mieć dziecko. Chce to uczucie rodzicielskie przelać na chłopca, na dziewczynkę. Mhm. Każdy może przyjść do ośrodka adopcyjnego. A jak wygląda taka procedura, przygotowanie, gdyby pani krótko mogła to przedstawić?
Mhm. No do ośrodka może przyjść każdy, bez różnicy na wiek tak naprawdę. Może przyjść też osoba samotna, może w Polsce adoptować dziecko. Nie mogą osoby będące w związku konkubinackim, czyli takim partnerskim, nie mogą w Polsce, tylko albo małżeństwo, albo osoba samotna może adoptować dziecko. Wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę wstępną. Wtedy jest właśnie taka podstawowa rozmowa, pokazana, jakie trzeba dokumentacje złożyć, jak wygląda procedura. Jest oczywiście lista lektur, którą trzeba przeczytać. My zakładamy, że im lepiej przygotowany kandydat, no tym też lepiej się uda ta adopcja i jest też lepszym rodzicem. To zresztą powinno każdego rodzica dotyczyć. Im więcej się uczymy, tym chyba jesteśmy lepszymi też rodzicami. Więc dostają też tę listę lektur, co się zazwyczaj spotyka z lekkim zdziwieniem, że muszą się tutaj dużo uczyć. Tak, to jest początek drogi długiej nauki, bo to i jest wytłumaczone, o co w ogóle chodzi w tej adopcji. Ta rozmowa do niczego nie zobowiązuje. Dopiero złożenie tej dokumentacji rozpoczyna procedurę. Ta dokumentacja nie jest tak naprawdę trudna. To są, nie wiem, życiorysy, taki wniosek do ośrodka, dlaczego chcemy adoptować dziecko, o jakim dziecku myślimy, listy polecające od rodzicy znajomych, zaświadczenia oczywiście o zarobkach, zaświadczenie o niekaralności, no to tak pokrótce powiedzmy, że no oczywiście jak małżeństwa i takie tam jeszcze to tłumaczymy zawsze. No i od tego złożenia dokumentów my jedziemy na wywiad środowiskowy do domu, czyli pedagog albo pedagog z psychologiem z naszego ośrodka jedzie do domu, żeby bliżej poznać kandydatów, porozmawiać o ich motywacji do adopcji, bo to jest najważniejsze. Dlaczego chcą adoptować dziecko, jak sobie to wyobrażają, co w ogóle wiedzą o adopcji i naszych dzieciach, z jakimi one trudnościami idą do adopcji. Potem są badania psychologiczne i skierowanie na szkolenie. Szkolenie trwa około 4 miesięcy, podczas których więcej dowiadują się rodzice o adopcji i o potrzebach dziecka i uczą się wchodzić w perspektywę dziecka, żeby jak najlepiej rozumieć dziecko, które przychodzi do nich z traumami. To jest dziecko skrzywdzone, porzucone, z zaburzeniami przywiązania. To nie jest łatwe rodzicielstwo. To o tym rodzice muszą wiedzieć, że to będzie inaczej, niż sobie wyobrażają. Ale z rodzicielstwem jest tak zawsze.
Ja mam takie pytanie statystyczne, bo liczby bardzo przemawiają do wyobraźni słuchaczy, ludzi. I wiem, bo rozmawiałyśmy przed wejściem do studia. Nie lubi pani tego pytania, ale ja muszę go zadać i bardzo się ucieszę, jak pani sprostowanie teraz powie na naszej antenie. Ile dzieci czeka na adopcję w naszym regionie? Mhm.
No i tak naprawdę u nas nie czekają dzieci na adopcję. U nas czekają i tak jest w całej Polsce, czekają kandydaci na propozycję dziecka, bo od całej tej procedury, która trwa około roku, zaczyna się proces czekania na propozycję dziecka.
Czyli jest więcej takich rodzin adopcyjnych czy zastępczych? Czy tu i tu po prostu jest to oczekiwanie na dziecko?
W rodzinach zastępczych jest za mało i tak naprawdę powiatowe centra pomocy rodzinie, które kwalifikują rodziny na rodziny zastępcze, cały czas poszukują i rodzin zastępczych jest zawsze za mało. Rodzin adopcyjnych też jakoś nie ma specjalnie dużo tych kandydatów, którzy czekają, ale oni czekają na dzieci. To się czeka gdzieś, nie wiem, niektórzy czekają rok, niektórzy dwa, niektórzy trzy lata na propozycję dziecka, więc jakby jest odwrotna rzeczywistość, bo dziecko zakwalifikowane, mamy wybór, którzy kandydaci najlepiej będą do niego pasować. Dzieci czekają na adopcje, które nie znajdują rodzin w Polsce. Dzieci starsze, liczne, które mające liczne rodzeństwa, bądź też bardzo chore dzieci. No też duże starsze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy tak zwanych domach dziecka. Niektóre dzieci rzeczywiście są zakwalifikowane do przysposobienia i one czekają, czy chciałyby znaleźć dom, ale to są dzieci, które mają 13, 15, 16 lat. To rzadko się zdarza ktoś, kto by chciał adoptować dziecko w tym wieku. Większość kandydatów chce adoptować dziecko w wieku przedszkolnym, ewentualnie wczesnoszkolnym, co się rzadko zdarza. Najlepiej byłoby do trzeciego roku życia.
Wspomniała Pani, że właśnie droga do takiego rodzicielstwa to jest oprócz uczucia bardzo ciężka praca, no i proces przygotowawczy, a o uczuciach, bo już troszkę porozmawiałyśmy o takim formalno-prawnym, o formalno-prawnej drodze, jeżeli chodzi o adopcję, czy też stworzenie rodziny zastępczej i pomocy ośrodka adopcyjnego, ale porozmawiamy właśnie o uczuciach. Ciągle jesteśmy w trakcie rozmowy razem z panią kierownik ośrodka adopcyjnego w Zielonej Górze, panią psycholog Julią Grabiec, i rozmawiamy o adopcji, o rodzinach również zastępczych. 1800 gramów to jest film, który pojawił się na ekranie w grudniu ubiegłego roku i opowiadał właśnie o takim ośrodku preadopcyjnym. Występowała w tym filmie Magdalena Różdżka, która prywatnie wspiera ośrodek preadopcyjny pod Warszawą i dzieliła się swoimi doświadczeniami. Również chciała zrealizować ten film, żeby pokazać, jak wygląda praca w takim ośrodku preadopcyjnym i jak wygląda adopcja małych, ledwie narodzonych, czy też noworodków dzieci. Czy tak jest naprawdę? Chciałam się zapytać pani Julii, jaki jest obraz filmowy, a jaka jest rzeczywistość?
Filmu nie widziałam, słyszałam tylko o nim opinie i niektórzy nasi pracownicy ośrodka byli na tym filmie. No u nas w województwie nie ma takiego ośrodka preadopcyjnego, u nas to wygląda zupełnie inaczej, bo nasze dzieci do adopcji idą przede wszystkim z rodzin zastępczych. W Zielonej Górze mamy kilka rodzin zastępczych, takich zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, więc tam dzieci są umieszczone tymczasowo, albo wracają do rodziny biologicznej, albo stamtąd idą do rodziny adopcyjnej. Więc u nas stamtąd idą, więc dzieci nasze o tyle mają lepiej, że mają tą stałą, jedną, przewidywalną osobę, mają możliwość nawiązania bezpiecznego przywiązania do tego jednego opiekuna, bo w środkach preadopcyjnych troszkę inaczej wygląda ta opieka. Oczywiście są też one potrzebne, jeżeli nie ma rodzin zastępczych. Na szczęście jakoś u nas te rodziny zastępcze się sprawdzają. Oczywiście jest ich zawsze za mało. Też widziałam plakaty teraz w środkach tutaj transportu miejskiego, że MOPS poszukuje cały czas rodzin zastępczych, PCPR tak samo, więc to też
PCPR
jest taki,
to jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, też jest w Zielonej Górze, bo jest powiat zielonogórski, a na terenie miasta Zielona Góra jest MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, i zawsze rodziny zastępcze są poszukiwane, bo nie ma rodzin zastępczych. Te dzieci zawsze lepiej, żeby były, jeżeli nie mogą być w swojej rodzinie biologicznej, zawsze lepiej, żeby byłyby w rodzinie zastępczej niż w placówce opiekuńczo-wychowawczej, bo możliwość nawiązania więzi i takiego prawidłowego rozwoju, no nie da nikt inny niż rodzina. Rodzina zastępcza tak samo. Jest oczywiście zastępczą, ale jest to forma rodzinna i dzieci tam wchodzą w strukturę rodziny, mają możliwość rozwoju prawidłowego i nadrobienia zaległości czy opóźnień rozwojowych, które mają. I temu też służy rodzina adopcyjna. Jeżeli dziecko nie może zostać w tej rodzinie zastępczej, bo już jest wolne prawnie, czyli rodzice są pozbawieni lub zrzekli się władzy rodzicielskiej, no to rodzina adopcyjna daje to, że to dziecko tam może zostać na zawsze w rodzinie adopcyjnej. W rodzinie zastępczej jednak po ukończeniu 18 roku życia lub też po ukończeniu nauki szkolnej dziecko musi być usamodzielnione, czyli no jakby no wychodzi z tej struktury rodziny, a rodzina adopcyjna jest tak jak rodzina biologiczna, więc dziecko jakby zawsze zostaje w strukturze rodziny. I co jest najważniejsze, to nawiązywanie więzi bezpiecznej, gdzie tylko jakby druga osoba może to dać, i bez nawiązania bezpiecznej więzi żaden człowiek jak tak naprawdę nie może żyć. I wszystkie zaburzenia rozwojowe są też pokłosiem, czy nakładają się na zaburzenia przywiązania, które mają dzieci umieszczone w zastępczych formach opieki.
Ja mam przed oczami taki bardzo radosny, optymistyczny widok, że rzeczywiście po tych wszystkich procedurach, wypełnianiu wszystkich i formalności i przygotowaniu się na rodzica adopcyjnego, czy rodzinę adopcyjną, no właśnie rodzice biorą takie dziecko z ośrodka adopcyjnego, wcześniej się spotykają, poznają siebie nawzajem. Czy później ośrodek adopcyjny ma taką pieczę, dowiaduje się, nie chce tutaj użyć takiego bardzo formalnego określenia, kontroluje rodzinę adopcyjną, co też takiego dzieje się tam po miesiącu, dwóch czy po trzech latach?
Po orzeczeniu przysposobienia, czyli po tym prawomocnym przysposobieniu orzeczonym przez sąd, rodzina adopcyjna staje się zwyczajną rodziną i my na ich wniosek oferujemy oczywiście całe darmowe wsparcie, terapię psychologiczną, indywidualną, terapię całej rodziny, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, takie postadopcyjne, oferowane na wniosek rodzin. Oczywiście z niektórymi rodzinami zaprzyjaźniamy się bardziej, więc jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Zresztą też wychodzimy z takimi inicjatywami, żeby też to wsparcie postadopcyjne rozszerzyć. Organizujemy teraz corocznie mikołajki dla naszych dzieci adopcyjnych, które są już tam ileś lat po adopcji. Robimy pikniki dla naszych rodzin adopcyjnych, które cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. I też nam miło jest zobaczyć właśnie te nasze rodziny i dzieciaki już po kilku tam latach. A poza tym to też daje duże wsparcie kandydatom, tym naszym rodzinom już, jak mogą się ze sobą nawzajem po prostu spotkać, że dzieciaki mogą poznać inne dzieci adopcyjne i rzeczywiście widzą, że to są zwyczajne po prostu dzieci, że wtedy wszyscy myślą, że i zresztą tak jest, że cały piknik to są wszystkie dzieci adopcyjne i to jest zwyczajne po prostu, to jest coś normalnego być dzieckiem adopcyjnym. I to daje też takie wsparcie, takie poczucie, że nie jesteśmy sami, że mamy podobne problemy. Taka jest stworzona grupa wsparcia.
Czyli krótko mówiąc, spotykają się rodziny, tak. Spotykają się dzieci z tych rodzin. I teraz przechodzimy do środowiska zewnętrznego. Bo kiedyś, przed laty, może pani potwierdzi, albo też nie potwierdzi taką tezę, przed laty bardzo skrzętnie rodziny adopcyjne ukrywały to, że mają dziecko nie swoje, że mama nie jest mamą biologiczną. Krótko mówiąc, że dziecko jest adoptowane. Czy w tej chwili na przykład jest taka tendencja, mówię o takiej ogólnej tendencji do otwartości, do tolerancji, do tego, że my spostrzegamy wiele różnych odmiennych sposobów życia, budowania rodziny, a więc przywykliśmy do pewnych własnych decyzji i szanujemy decyzje innych ludzi. Czy jest taka informacja, że na przykład rodzice w pewnym wieku mówią swojemu dziecku: słuchaj, ale my jesteśmy taką rodziną z miłości, a nie biologicznie. Mhm. Jak reaguje środowisko na to? Czy jest tutaj jakieś sprzężenie?
My zawsze uczymy kandydatów o jawności adopcji, że to jest coś bardzo ważnego. Bez tego jawności, takiego potwierdzenia, zaakceptowania, że tak, ty jesteś u nas od jakiegoś czasu, że nie urodziłeś się nam, tylko masz drugą mamę i drugiego tatę, jakby nie ma też poszanowania dziecka i akceptacji go takim, jakim jest. Więc jak najbardziej uczymy kandydatów, uczymy, jak to robić, ale teoria teorią, praktyka praktyką. Więc zdarza się, że kandydaci wracają do nas po drugie dziecko, bo wracają i są też drugie adopcje. Świetnie. No to się okazuje, że no nie do końca powiedzieli temu dziecku, że jest adoptowane. Nie wiedzieli, bali się, że je zranią, że zrobił mu krzywdę. Więc tak naprawdę rzeczywistość jest trudniejsza. Uczymy poprzez bajki. Kandydaci piszą bajki dla dzieci adopcyjnych. Zresztą mamy takie swoje wydawnictwo Gorzowa i nasze właśnie takie mamy zebrane bajki adopcyjne, żeby ułatwiały naszym kandydatom mówić o adopcji. Im szybciej się powie, tym jest to zwyczajny temat. I dziecko wtedy wie po prostu, że wcześniej było w jakiejś rodzinie zastępczej. Na przykład to jest ciocia Zosia albo babcia Kasia i ta osoba też wchodzi w strukturę rodziny. Czasami jeżdżą odwiedzić tą babcię Kasię, wysyłają im kartki tam na urodziny, na święta i wtedy dziecko wie od początku, że jest, może nie, że jest adoptowane, bo adopcja to jest trudne słowo, ale że było wcześniej u babci Kasi. To jest prawda adopcji, tak? No ja cię nie urodziłam, bo na przykład miałam chory brzuszek, byłaś u babci Kasi, ktoś inny cię urodził czy inna mama. Ale powiedzenie dziecku to jest jedno, a powiedzenie całemu światu to jest druga historia. Często niestety oczywiście świat jest bardziej otwarty. Teraz adopcje są też troszkę inne. Mamy coraz więcej dzieci też pochodzenia innego etnicznego. Zdarzają się, więc jakby na pierwszy rzut oka widać, że te dzieci nie mogły się urodzić tym rodzicom. Ale odbiór środowiska jest różny, szczerze powiedziawszy. Zdarza się stygmatyzowanie, wyciąganie pochodnych wniosków. Zdarza się to każdemu z nas, że nie wiem, jak pomyślimy, że ktoś jest w jakiś sposób ubrany, to pewnie jest taki. To jest tylko jakieś założenie. Tak samo jak ktoś się dowie, że dziecko jest adoptowane, no to pewnie może mogą być z nim trudności wychowawcze czy rozwojowe. No to nie jest prawda, a to niestety nasi kandydaci się z tym czasami zmierzają w placówkach.
W szkole podejrzewam
typu,
też.
Wśród rówieśników. No różny jest ten odbiór społeczny. No ale nie dajemy się i walczymy. I też ta audycja, mam nadzieję, ma na celu to, żeby też opowiadać o adopcji jako o czymś zwyczajnym. Po prostu nie wszystkie dzieci mogą się wychowywać w swojej rodzinie.
Kiedyś był taki sposób, żeby właśnie przełamać tą niechęć środowiska, czyli no taką, powiem, szarą stronę adopcji, prawda? Taką trudność, którą musi udźwignąć i samo dziecko, jeżeli w szkole jest wytykane palcem, ale i też rodzice biorą na siebie taką trudność związaną z adopcją. I była taka tendencja, że często brało się dziecko, że tak powiem, ze szpitala, tak? Że jakaś młoda mama, która urodziła dziecko, wie, że nie da sobie rady, zrzeka się praw rodzicielskich, dosłownie dziecko zostaje w szpitalu. Ja mówię tak, taką obiegową opinię. No i małe dziecko rodzice adopcyjni dostają, mają i wyjeżdżają ze swojego środowiska, żeby to wszystko tak wyglądało naturalnie. Chciałam się zapytać, czy zdarzają się teraz takie przypadki w Zielonej Górze, w naszym regionie,
na szczęście
w Gorzowie?
Nie. To by świadczyło też o dużej lękowości tych kandydatów, a co za tym idzie nieprawidłowej adopcji, nieprawidłowej motywacji do przysposobienia. No bo też jak mogę wtedy powiedzieć dziecku, że adopcja jest czymś dobrym, ja się cieszę, że cię adoptowałam, jak to ukrywam i wyjeżdżam do innego miasta. Chodzi też o akceptację rodzica. Jeżeli rodzic akceptuje to, że moje dziecko jest skądś indziej, będę musiał się kiedyś zmierzyć tą historią, że moje dziecko ktoś kiedyś porzucił, ktoś kiedyś nie mógł się nim zająć, miało jakieś trudności. Jeżeli ja nie umiem tego samemu się przyznać, że moje dziecko stamtąd pochodzi i może mieć przez to jakieś kłopoty, tak ja mogę dziecku powiedzieć o tym. Zresztą my uczymy, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby rodzice nasi adopcyjni potrafili podziękować rodzicom biologicznym za to, że ich dziecko jest u nich. Jakby w rodzinie adopcyjnej, że uczymy szacunku do rodziców biologicznych.
A jest nawiązywany kontakt?
Nie, jest tajemnica adopcji
jest
w Polsce. Jakby prawo gwarantuje to, że adopcja jest objęta tajemnicą adopcji, ale jakby informacje o tym, skąd jest to dziecko, z jakiej to historii nasi rodzice adopcyjni mają, żeby mogli podjąć świadomą decyzję, czy my jesteśmy w stanie udźwignąć tę historię i też stan zdrowia dziecka, czy też nie. Ale jawność adopcji jak najbardziej jest uczona. I to jest podstawowa praca z rodziną adopcyjną nad akceptacją dziecka takim, jakim jest, nad akceptacją tego, że nie mogę mieć własnych dzieci i moim wyborem jest, że chcę mieć adopcyjne dziecko, a nie, że ja muszę, nie mam wyjścia i muszę adoptować. Nie, ja chcę mieć adopcyjne dziecko.
Chciałam się zapytać o pani doświadczenie. Ile lat pani pracuje w ośrodku adopcyjnym czy jako psycholog, który wspiera właśnie sprawę adopcji?
No już długo, może czasami za długo. No 15 lat wychodzi, jak pracuję w adopcji. Ale to jest praca bardzo ciekawa. Można pracować i z dziećmi, z dorosłymi, poznawać ludzi, pomagać, wspierać. No ta praca chyba się nie nudzi.
Czy zdarzyło się tak teraz ostatnio, że właśnie ten przypadek odwrotnie, że młoda dziewczyna, na przykład będąc w szpitalu, urodziła dziecko?
Oczywiście zdarza się to. Jak najbardziej można zostawić dziecko w szpitalu.
Okno życia kiedyś też było, nie wiem, funkcjonuje cały czas.
W szpitalu można zostawić też dziecko po, czy nawet powiedzieć, no przed porodem zazwyczaj najlepiej powiedzieć, że mam taką potrzebę, że
czy
muszę.
Czy taka młoda osoba, jeszcze jak pani wspomniała, przed porodem, przed pójściem do szpitala, na przykład przychodzi do ośrodka i mówi, że taką decyzją się mierzy, i raczej jest zdecydowana, żeby zrzec się praw rodzicielskich.
Tak, zdarza się. My mamy ustawowo takie zadania, że pomagamy kobietom w ciąży, które rozważają taki pomysł pozostawienia dziecka do adopcji. Czasami też szpital nas prosi o pomoc na terenie szpitala i rozmowę. Zawsze ta rozmowa idzie w takim kierunku, żeby rozeznać wszystkie za i przeciw. Pokazać tą stronę, jak jest wyjście z sytuacji, co można zrobić, gdzie może osoba uzyskać wsparcie. Pokazać drugą stronę. I zazwyczaj zdarza się tak, że po takich rozmowach w środku adopcyjnym ta mama znajduje grupę wsparcia, znajduje pomoc i nie zostawia tego dziecka na adopcji. I w tym właśnie w kierunku ma też iść nasza praca, żeby poszukać, żeby odnaleźć też grupę wsparcia, kto mógłby pomóc tej mamie, która się czuje przerażona tym, że zostanie mamą, nie ma pomocy, no różne są sytuacje. Więc tak się też czasami zdarza, że po prostu te dzieci po rozmowie jakby zostają przy mamach. Ale jak najbardziej można też w szpitalu zostawić i tam się spotykają te mamy też ze wsparciem, z pomocą. Jest też tam pomoc psychologiczna, jest pielęgniarka społeczna, która obejmuje opieką tą osobę i ona się nie czuje jakby odrzucona, nie czuje się dyskryminowana. I wtedy to dziecko stamtąd idzie właśnie w Zielonej Górze do pogotowia rodzinnego, do tej rodziny zastępczej i tam czeka na regulowanie sytuacji prawnej, bo samo pozostawienie dziecka w szpitalu nie znaczy, że to dziecko może iść do adopcji. Czy pozostawienie gdziekolwiek dziecka, musi sąd pozbawić władzy rodzicielskiej lub musi rodzic, czy oboje rodziców, jeżeli oboje figurują w akcie urodzenia, muszą się zrzec władzy rodzicielskiej, więc to wszystko jest sądownie, jeżeli sąd ureguluje sytuację prawną dziecka. Wtedy jest dopiero zgłaszane do ośrodka adopcyjnego.
Czyli wszystko wskazuje, tak jak zaczęłyśmy drugą część naszej rozmowy, film 1800 gramów to tylko film, bardzo fajna fabuła, ale niestety szczegóły, jeżeli chodzi o życie, prawdziwe życie, są znacznie trudniejsze do pokonania, te wszystkie progi. Ja mam jeszcze takie ostatnie pytanie. Urząd Marszałkowski ponownie pieniądze przyznał na in vitro, na zapłodnienie pozaustrojowe, pomoc kobietom i mężczyznom, rodzinom, które borykają się z bezpłodnością i chcą mieć swoje dziecko. 500 tysięcy dla in vitro. Czy wy jako ośrodek adopcyjny dostajecie również takie wsparcie i skąd?
No z Urzędu Marszałkowskiego nie, z organem prowadzącym, nadzorującym. Mhm. Jesteśmy dotowani z funduszy rządowych, ale sam pomysł dotowania in vitro oczywiście jest najbardziej, no, pomoże kandydatom, bo do nas większość kandydatów przychodzi po przejściu tej drogi in vitro. Jakby wykorzystują wszelkie szanse, żeby zostać rodzicami i potem zgłaszają się do nas. Wtedy też badamy, na ile zakończyli proces leczenia, bo coś, co też jest ważne w adopcji, jest coś takiego, żeby zakończyć proces leczenia i przeżyć żałobę po tym, że nie można zostać rodzicem biologicznym. To się czasami wydaje śmieszne, co mówimy, przychodzą kandydaci, a my o tej żałobie, ale tak, to, że chce być ktoś rodzicem, czy ktoś, kto miał kilka poronień, przeszedł żałobę i powinien ją przejść, żałoba taka trwa zwyczajowo, czy też psychologicznie udowodniona, że około roku. Wtedy na ile sobie ci kandydaci poradzili, na ile zakończyli też myślenie o tym, że chcielibyśmy być rodzicami biologicznymi, bo rodzicielstwo biologiczne, adopcyjne to są dwie zupełnie inne rzeczy. I tej miłości do dziecka adopcyjnego trzeba się po prostu nauczyć i ona się nie pojawia od pierwszego wejrzenia. Tego się po prostu uczymy. A czasami miłość do dziecka biologicznego też się nie pojawia od pierwszego wejrzenia. To nie jest takie oczywiste, jak się wydaje właśnie w filmach, książkach i w prasie kolorowej. Rodzicielstwo to jest praca dająca świetną satysfakcję, ale nie jest taka oczywista. I znam przypadki rodzin adopcyjnych, które mówiły, że pokochały dziecko, nie wiem, po 6 latach, jak było u nich w rodzinie adopcyjnej.
Czyli najpierw była wytrwała praca, ciężka praca, a dopiero pojawiała się miłość.
Tak.
Właściwie już nic nie muszę dodawać. Bardzo piękną puentę pani powiedziała teraz na naszej antenie. A gościem państwa i moim była pani Julia Grabiec, kierownik ośrodka adopcyjnego w Zielonej Górze, a zawodowo psycholog. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.